Czy da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej, witam Cię w drugim odcinku podcastu UXed.pl. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki też udało Ci się przesłuchać. Jeśli nie, to oczywiście możesz nadrobić zaległości po przesłuchaniu tego odcinka. Dzisiaj będzie odcinek solowy. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat warsztatów zdalnych. Tytuł tego odcinka to jak się nie zamęczyć warsztatami zdalnymi. I wydaje mi się, że to jest dosyć precyzyjne określenie, bo dla wielu ludzi w ogóle prowadzenie warsztatów jest bardzo, bardzo męczące, natomiast robienie tego zdalnie tym bardziej może przysporzyć nieco więcej kłopotów, szczególnie jeśli robimy to po raz pierwszy. Praca zdalna to nowy temat dla wielu z nas. Wydaje mi się, że nie wszyscy potrafią jeszcze się w tym temacie odnaleźć. Dla wielu firm, dla wielu pracowników jest to coś zupełnie nowego, coś czego w ogóle nie praktykowali przed sytuacją pandemii. Dlatego teraz czyha na nas wiele wyzwań, tak? Mamy spotkania online, mamy wypełnianie dokumentów online, mamy warsztaty online. No i właśnie te warsztaty, czyli coś, co jest dużą częścią pracy projektanta czy projektantki UX, może nie dużą częścią, ale coś, co powiedzmy zdarza, czy powinno zdarzać się moim zdaniem regularnie, szczególnie jeśli pracuje się w agencji, no to bardzo często jest to jakiś punkt wstępu, punkt współpracy z klientami. Jest to sytuacja, w której możemy wspólnie wypracować jakieś pomysły. No i mamy projektantki czy projektantów UX, którzy są przyzwyczajeni do prowadzenia warsztatów stacjonarnie, na żywo, w pomieszczeniu, wspólnie, wszyscy razem i wypracowaniu pewnych pomysłów właśnie w ten sposób. Natomiast nagle muszą się zmierzyć z sytuacją prowadzenia takich warsztatów zdalnie. Żeby była jasność, może powiem, co w ogóle ja uważam za warsztaty, czy jak definiuję ten aspekt pracy. Dla mnie warsztaty to dłuższe spotkanie, które ma określoną strukturę, ma moderatora czy moderatorów, osoby, które prowadzą to spotkanie. Ta struktura, która jest określona z góry, ma określone punkty wejścia, czyli informacje, które pozwalają zacząć pracę nad jakimiś pomysłami i rozwiązaniami. I mają też punkty wyjścia, czyli jakieś efekty, które mają z tych warsztatów na koniec wyjść. Czy to wizja produktu cyfrowego, czy to ustalone priorytety, jeśli chodzi o funkcjonalność takiego produktu, czy może to jest po prostu zderzenie się pomysłów, czy synchronizacja efektów różnych badań z kilku różnych źródeł, na przykład analityki ze strony internetowej, testów użyteczności i na przykład wywiadów z użytkownikami. Różne są funkcje, różne może być przeznaczenie warsztatów, ale dla mnie tego typu właśnie spotkania to są warsztaty i takie rzeczy też można robić zdalnie. Wiele osób odzywało się do mnie z pytaniem, ej, czy w ogóle jest możliwe robienie warsztatów zdalnie? Przecież samo zorganizowanie warsztatów takich stacjonarnych jest dosyć trudne. A jak przenieść tą współpracę kilku osób naraz do tej sfery online i jakby zachować efektywność? No, szczególnie właśnie w sytuacji, gdzie pracujemy w agencji i pracujemy z nowymi klientami, z nowymi zespołami. Jeśli ty też masz takie wątpliwości, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Warsztaty zdalne są wykonalne i wcale nie są trudniejsze do przeprowadzenia niż warsztaty na żywo, niż warsztaty takie stacjonarne. Skąd ja to wiem? No miałem okazję przeprowadzić łącznie naprawdę kilkadziesiąt warsztatów z klientami czy z zespołami wewnętrznymi, z którymi pracowałem, z czego dobre kilka to były warsztaty właśnie zdalnie, szczególnie w tym ostatnim roku czy w ciągu tego roku 2020. I naprawdę to nie jest tak, że te warsztaty zdalne jest trudniej przeprowadzić, to są po prostu innego rodzaju spotkania. Mają inne wyzwania niż warsztaty na żywo i mają też inne zalety i inne, jakby mają też przewagi nad takimi spotkaniami na żywo i o tym wszystkim wam opowiem w tym odcinku. Chciałem omówić kilka aspektów warsztatowania, które mogą być szczególnie przydatne przy warsztatach online, ale też niektóre z nich mają dosyć dobre przełożenie na warsztaty na żywo, czy w ogóle na współpracę w zespole, szczególnie w sytuacjach właśnie pracy zdalnej. Po pierwsze, ważnym aspektem warsztatów zdalnych jest zarządzanie energią. To jest temat, który jest bardzo ważny ogólnie przy moderacji spotkań, przy moderacji warsztatów, przy prowadzeniu szkoleń. Jakby to jest bardzo ważna umiejętność, żeby potrafić wczuć się troszkę w sytuację uczestników, w ich energię, zrozumieć, kiedy następują te punkty zmęczenia i w tym momencie odpowiednio na te sytuacje reagować. Przy warsztatach zdalnych, no niestety ludzie męczą się o wiele szybciej niż przy warsztatach na żywo. I naprawdę to jest tak, że robiąc warsztaty stacjonarne, mogę robić na przykład 2-3 dni z rzędu warsztaty 8-godzinne, czyli cały dzień jakby roboczy przeznaczy na warsztaty. Przy warsztatach zdalnych to jest naprawdę moim zdaniem nieosiągalne. Robiłem też długie warsztaty online, ale one były rozciągnięte na przykład 3 czy 4 dni po 4 godziny pracy. Wydaje mi się, że więcej niż 4 godziny pracy dziennie przy warsztatach zdalnych jest po prostu nieefektywne. Moim zdaniem tak szybko się męczymy i ta różnica jest tak duża, że ucierpi na tym projekt, ucierpi na tym współpraca w zespole. Także odnośnie zarządzania energią, to, że się szybciej męczymy, wynika z kilku różnych powodów. Pierwszym powodem jest to, że jednak spędzamy czas przed monitorem. Wiele osób nawet w dużym skupieniu zapomina mrugać, męczą nam się oczy, to przekłada się na zmęczenie umysłu. Po drugie, czasem przy takich warsztatach zdalnych, kiedy siedzimy przed kamerką właściwie i wszyscy nas widzą, w każdej chwili ktoś może spojrzeć na naszą twarz, no to jednak brakuje takich drobnych sytuacji, gdzie możemy się na chwilkę wyłączyć, gdzie możemy wyjrzeć za okno, zresetować umysł, na chwilę się wyłączyć z rozmowy. Oczywiście jest to możliwe, ale ta presja pokazania reszcie zespołu czy reszcie uczestników warsztatu, że jesteśmy tam, że bierzemy udział aktywnie, no ta presja jest dosyć spora, więc też to się przekłada na zmęczenie, ponieważ staramy się cały czas być zaangażowani. Po trzecie, głos. Słuchanie dźwięku cyfrowego to jest troszkę coś innego niż słuchanie dźwięku prawdziwego. Czyli jak mamy kilka osób rozmawiających ze sobą w fizycznym pomieszczeniu naraz, nasz umysł potrafi sobie z tym poradzić. Potrafimy rozdzielić te głosy, potrafimy sobie gdzieś tam te wypowiedzi podzielić, posortować, tak żeby się w tej sytuacji odnaleźć. Wiemy, że jedna osoba jest po lewej, druga po prawej i tak dalej. Jakby to nasz mózg potrafi sobie z tym poradzić, bo to jest w miarę naturalne, że żyjemy w społeczności. Natomiast dźwięk cyfrowy dochodzi z jednego źródła. Czy to są głośniki, czy to są słuchawki, te wszystkie głosy naraz, jeśli kilka osób mówi naraz, no to niestety bardzo ciężko jest cokolwiek zrozumieć, więc wykonujemy naprawdę kilkakrotnie większą pracę, żeby w ogóle odnaleźć się w tej kakofonii cyfrowych dźwięków. To czego się też dowiedziałem ostatnio, to że w ogóle używając słuchawek zwiększamy nieco to ciśnienie wewnątrz ucha i to się też przekłada na wyższe zmęczenie. Po prostu ucho, tak jak każdy inny narząd, tam też są przecież mięśnie i te mięśnie też się męczą. To wszystko gdzieś tam na nas wpływa. Więc biorąc te różne aspekty pod uwagę, rzeczywiście można zauważyć, że męczymy się szybciej. I to nie jest tak tylko, że szybciej męczy się moderator. Szybciej męczą się nawet ludzie, którzy siedzą i słuchają. Wbrew pozorom to też wymaga uwagi, to też powoduje zmęczenie. Dlatego ja rekomenduję 45 minut pracy jednym ciurkiem. Wydaje mi się, że pracować dłużej niż 45 minut nad jednym określonym celem w skupieniu w ogóle jest nieefektywnie, ale czasem jak są warsztaty i jest energia w zespole, ludzie chcą coś razem stworzyć, to te 45 minut czasem wydaje się krótkim okresem. Ale wierzcie mi, że nie ma co przedłużać, należy po tych 45 minutach maksymalnie zrobić przerwę, bo inaczej to się po prostu przełoży na efektywność pracy, na bez sensu jest spędzać 8 godzin dziennie pracując nieefektywnie. To po prostu nie przynosi odpowiednich efektów. Mam też taką regułę, że robię podczas warsztatów zdalnych takie sesje czy segmenty, które nigdy nie trwają dłużej niż 2 godziny, czyli mamy na przykład 2 godziny pracy i potem po tych 2 godzinach musi być długa przerwa. Oczywiście krótkie przerwy w ciągu tych 2 godzin też muszą nastąpić. Tak jak mówiłem, 45 minut to jest ten jakby malutki czas na jedną konkretną aktywność, czyli na przykład mamy 45 minut, potem 10 minut przerwy, potem 45 minut i potem 10 minut przerwy i potem ostatnie 45 minut i potem już robimy dłuższą przerwę na co najmniej pół godziny. To pozwala ludziom odejść od komputera, przewietrzyć się, pooddychać, napić się czegoś. po prostu odpocząć po tym intensywnym wysiłku dla umysłu. Wierzcie mi, że to jest naprawdę, naprawdę kluczowe przy tym, żeby utrzymać efektywność warsztatów online. Kolejny ważny aspekt to odpowiedni dobór narzędzi. Narzędzia mają mniejsze znaczenie, jeśli pracujemy na żywo, tak? Jeśli pracujemy w pomieszczeniu. Możemy pracować z karteczkami samoprzylepnymi, po prostu z kartkami, z papierami. Możemy coś pokazywać na monitorze i to właściwie tyle. No, musimy mieć, powiedzmy, flamastry czy długopisy do pisania. I często te fizyczne takie narzędzia wystarczą. Natomiast przy warsztatach zdalnych potrzebujemy już ich nieco więcej. No i tutaj jest oczywiście, ludzie uwielbiają dyskusje na temat narzędzi. Ja mam kilka swoich ulubionych, o których zaraz opowiem. I takie eksperymentowanie z tymi narzędziami to jest część też takiego fajnego odkrywania tego świata warsztatów online, bo tych narzędzi jest naprawdę sporo, oczywiście jest kilka wiodących, ale oczywiście każdy ma swój styl, każdy ma swoje preferencje i możesz te narzędzia dobrać tak, żeby pasowały do ciebie, do twojej organizacji. Zaraz też opowiem, jak te właśnie narzędzia dobrać. Ja korzystam najczęściej z takich narzędzi jak Miro czy Mural. Najczęściej z Miro, czy Miro, właściwie nie wiem, jak to się odpowiednio wymawia, po polsku Miro, wdzięczna nazwa. Tego typu narzędzie to jest taka przestrzeń dla kolaboracji czy współpracy wizualnej. Czyli mamy taką dużą, nieskończoną tablicę, na której możemy przyczepiać karteczki, możemy tam nawet wrzucać filmiki, możemy, nawet jak się uprzemy, możemy tam embedować całe strony internetowe. I to jest taka przestrzeń, którą wiele osób na żywo może manipulować, czyli naraz możemy pisać karteczki, porządkować je, możemy robić głosowania itd., itd. Dla mnie to Miro to jest naprawdę świetne narzędzie, bo zawiera w sobie też wiele pluginów, które pozwalają bardzo efektywnie pracować. I właściwie to jest taki numer jeden, jeśli chodzi o narzędzia. Jakby się uprzeć, to wszystko możesz zrobić za pośrednictwem tego jednego narzędzia, bo też zawiera konferencje online. Natomiast jak już mowa o konferencjach, o telekonferencjach, o spotkaniach, no to dla mnie zwycięzcą jest Zoom. Teraz powstaje bardzo dużo tych różnych narzędzi. Oczywiście jak zaczęła się pandemia i lockdown, to nagle akcje Zooma wyskoczyły w kosmos po prostu. Wszystkie inne narzędzia zaczęły się o wiele szybciej rozwijać, bo zyskały duży przypływ gotówki. Wszyscy zaczęli się komunikować wideo za pośrednictwem internetu. Przez to też użycie ogólne internetu i to, ile danych jest przesyłanych, teraz naprawdę diametralnie wzrosła w całym internecie. Dla mnie Zoom wygrywa z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest najdroższym narzędziem. Nie pamiętam co prawda, ile kosztuje, ale jest to coś, na co większość firm może sobie pozwolić. Mają też darmowy plan, który można sobie przetestować, tak żeby zobaczyć, czy to narzędzie jest odpowiednie dla ciebie. Zoom pozwala na nagrywanie spotkań, na połączenie się naprawdę dużej ilości ludzi, pozwala na tworzenie oddzielnych pokojów, zaraz powiem, do czego to się przydaje. Naprawdę jest to bardzo efektywne narzędzie i to, co jest fajne, to też na przykład ostatnio miałem okazję przetestować to w poprzednim odcinku podcastu, gdzie wraz z Wojtkiem połączyliśmy się przez Zoom i byliśmy w stanie nagrać sobie i potem wyeksportować dźwięk wysokiej jakości z tego naszego spotkanka. Jest też Hangouts, Slack ma swoje narzędzie do konferencji online. Naprawdę jest wiele narzędzi, które możesz przetestować i po prostu wybrać to odpowiednie. Ja akurat korzystam z Zooma, bo mamy też takie konto firmowe, z którego mogę korzystać. Poza tym, może bardziej jako backup tych narzędzi, które pozwalają współpracować wizualnie, widziałbym też Google Docs. Czyli możemy też pracować na żywo, pisać na żywo, ustalać kolejność jakichś rzeczy. Oczywiście jest to mniej wizualne, mniej takie namacalne, bym powiedział, więc ta współpraca wygląda troszkę gorzej. No ale też, jeśli nie masz dostępu do tamtych innych, bardziej rozbudowanych narzędzi, darmowy Google Docs też się sprawdza. Poza tym oczywiście możesz korzystać na przykład z Figmy, która ma współpracę na żywo, czyli kilka osób naraz może też przemieszczać się po tej nieskończonej tablicy i dodawać kolejne ekrany, czy nawet możecie zrobić sobie takie wirtualne karteczki i też tym wszystkim zarządzać w Figmie. Oczywiście wybierając te narzędzia musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, czy jest to skalowalne narzędzie, czyli czy 7, 8, 10 czy kilkanaście osób będzie w stanie korzystać z tego narzędzia naraz, bez zawieszania go, bez tworzenia jakiegoś takiego bałaganu. po drugie, ile kosztuje to narzędzie. Może być tak, że na przykład ty jako moderator, czy jako organizator, czy admin będziesz mógł, nie wiem, za $10 miesięcznie korzystać z jakiegoś, z któregoś z tych narzędzi, ale na przykład każdy kolejny użytkownik będzie też musiał być płatny. W przypadku Miro mamy o tyle fajnie, że możemy zaprosić do współpracy, na przykład do jednego projektu, tam nie, chyba nieskończoną ilość osób, ale zazwyczaj jest to kilka osób. Oczywiście nie robię warsztatów zdalnych z większą ilością niż 6-7 osób, bo raczej powyżej tego jest dosyć trudno. Więc te kilka osób mogę zaprosić bez dodatkowej opłaty i to jest dla mnie też bardzo ważne, bo nie muszę kombinować z zakupami, z kartą firmową, dokupować jakichś tam kolejnych tak zwanych siedzeń do tego planu, tylko możemy sobie spokojnie zaprosić klienta. Także to jest ważny aspekt. Trzecim ważnym aspektem takiego narzędzia jest to, jakie są możliwości eksportu. Każde warsztaty powinny przynajmniej, nie wiem czy każde się kończył, ale każde powinny się kończyć jakimiś efektami końcowymi. Powinny mieć na końcu spisany jakiś raport czy jakąś inną dokumentację, która po prostu dokumentuje to, co zostało ustalone czy wypracowane. Niektóre narzędzia pozwalają na eksport PDF, CSV, Worda, różnych formatów. Także to w zależności od tego, co chcesz wyeksportować i w jakiej formie, to też może być dla ciebie jakieś kryterium doboru odpowiednich narzędzi. Mówię oczywiście tutaj bardziej o narzędziach do współpracy takiej wizualnej, czyli Miro, Mural i tym podobne. Zastanów się, co chcesz potem wyeksportować, tak żeby po całych warsztatach nie być zaskoczonym, że na przykład nie możesz niczego skopiować z tablicy. Więc to jest też bardzo ważny aspekt. Tutaj taka bonusowa porada, bym powiedział, odnośnie narzędzi. To, że mamy te wirtualne karteczki i możemy swobodnie je kopiować, przemieszczać, przenosić, możemy z nimi robić co chcemy, poprawiać błędy bardzo szybko, sprawia, że wykonanie niektórych metod warsztatowych jest szybsze w przypadku warsztatów zdalnych niż w warsztatach takich na żywo. W warsztatach na żywo, szczególnie przy dużej ilości kartek samoprzylepnych, samo przemieszczanie, sortowanie, poprawianie błędów czy spisywanie nawet tych kartek zajmuje sporo czasu. Więc czasem zdarza się, że aktywności, które zajmują 2 godziny na warsztatach stacjonarnych, nagle zajmują godzinę na warsztatach zdalnych. Także weź to pod uwagę przy planowaniu takiego spotkania zdalnego z użyciem narzędzi do współpracy takiej wizualnej. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w ogóle prowadzenia warsztatów, ale szczególnie warsztatów zdalnych, jest dobre zaplanowanie ich. I tutaj też jest oczywiście kilka aspektów, o których powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, tak jak mówiłem, to zmęczenie przy pracy zdalnej następuje o wiele szybciej, więc musimy zaplanować przerwy najlepiej z góry. Zaplanujmy je też logicznie, czyli jeśli mamy aktywność, która zajmuje, nie wiem, 2 godziny, no to zróbmy sobie krótkie przerwy w obrębie tej aktywności i po tym całym bloku tej aktywności możemy zrobić dłuższą przerwę. Chodzi o to, żeby nie robić przerw w środku jakiejś konkretnej metody. Oczywiście może się zdarzyć, że macie warsztaty, które zajmują 4 czy 5 godzin i to jest jedna aktywność, na przykład Customer Journey Mapping może czasem zająć tak dużo czasu. W przypadku tego typu warsztatów, no to rzeczywiście będą potrzebne przerwy dłuższe, ale jeśli robisz warsztaty, które składają się z kilku krótszych metod, to też zaplanuj sobie z góry, kiedy będą przerwy, po której metodzie. Tak, żeby też nie zaskakiwać ludzi, tylko żeby każdy z góry wiedział, kiedy należy spodziewać się przerwy. Bardzo fajnym, bardzo przydatnym rozwiązaniem jest też tworzenie oddzielnej agendy dla moderatora. Czyli jeśli mamy na przykład jedną czy dwie osoby prowadzące warsztaty, żeby one miały oddzielny plan, a reszta uczestników po prostu dostała taki plan ramowy, kiedy będą jakie aktywności. To jest naprawdę bardzo przydatne, bo dla moderatora może być ważne, żeby sobie zaplanować, okej, to teraz zrobimy sobie tą aktywność, podzielę ludzi do różnych jakby pomieszczeń wirtualnych, będą pracować sobie asynchronicznie, potem wrócimy wszyscy do głównego pomieszczenia na Zoomie, zaraz opowiem, o co chodzi z tymi pomieszczeniami. I możecie sobie takie szczegóły zaplanować, mając to oddzielną agendę dla moderatora. Wszyscy oczywiście nie muszą tego widzieć, ale warto sobie zrobić taki bardziej szczegółowy plan, po prostu nawet samemu dla siebie. Bardzo fajną rzeczą jest też zadanie pracy domowej uczestnikom. Ja często robię tak, że często pracuję z klientami zewnętrznymi, no bo jednak pracuję w LPAS-ie, w firmie, która robi produkty cyfrowe dla innych firm, głównie dla startupów. Często pracuję z tymi osobami, które po raz pierwszy mają ze mną styczność, ja mam po raz pierwszy styczność z ich produktami, z ich biznesem, więc czasem proszę ich, żeby na przykład rozmapowali mi taki swój model biznesowy, używając czy to Lean Canvas, czy Business Model Canvas, takich szablonów, które też na pewno możecie znaleźć w internecie. Ja robię to w taki sposób, że przygotowuję te szablony wcześniej w tym już docelowym narzędziu, w którym będziemy pracować podczas sesji. Dzięki temu klient może już coś wypracować wcześniej, ja mogę to przeczytać, przygotować się do warsztatów i efektem ubocznym jest też to, że klient zapozna się z tym narzędziem, z którego będziemy korzystać, więc podczas samej sesji nie będzie musiał tracić czasu na rozpracowywanie tego narzędzia. Bardzo ważną częścią przygotowania warsztatów jest też przetestowanie narzędzi. To jest oczywistość, ale czasem się o tym zapomina. I to jest naprawdę ważne, szczególnie biorąc pod uwagę to, jakie narzędzia bierzesz pod uwagę na warsztaty. Jeśli na przykład chcesz się połączyć z uczestnikami, niech to będzie 10 osób, chcesz się z nimi połączyć za pomocą Google Hangouts, do tego chcesz, żebyście współpracowali w Figmie na jakimś zaawansowanym prototypie strony internetowej, która na przykład zawiera dużo zdjęć, no to twój komputer może tego nie pociągnąć, najzwyczajniej w świecie. Więc czasem warto zrobić sobie takie nawet tak zwane stres testy, zaplanować bardzo ciężką sytuację i po prostu zobaczyć, czy te twoje narzędzia będą do tego odpowiednie. Naprawdę nie zaniedbujcie tego, sprawdzenie narzędzi jest bardzo, bardzo istotne. To, co może być też bardzo przydatne podczas warsztatów zdalnych, jest takie pomieszanie aktywności pomiędzy aktywnościami synchronicznymi i asynchronicznymi. Żeby dać ci przykład. Praca synchroniczna to taka, kiedy wszyscy naraz pracujemy nad jedną rzeczą jednocześnie. Praca asynchroniczna to coś, co możemy robić równolegle, każdy jakby w swoim tempie i każdy może pracować nad czymś innym też. I w pracy zdalnej może to być o tyle przydatne, że szczególnie osobom introwertycznym czy mniej takim zaangażowanym może w sesji też będzie bardzo ciężko się przebić. Jakby weź pod uwagę to, co wcześniej mówiłem, że podczas słuchania kilku ludzi na raz jednak przebijają się jakieś takie największe, najgłośniejsze głosy. Często jest tak podczas jakichkolwiek rozmów online, że jeśli rozmawia kilka osób, to wypowiedzi są jakby po kolei. Mówi jedna osoba na raz. Najpierw jedna, potem druga, potem trzecia. Niestety niektóre osoby w tym zestawieniu mogą po prostu się nie przebić, nie znaleźć czasu na to, żeby się wypowiedzieć i dlatego praca asynchroniczna będzie dla nich bardzo wartościowa. Zoom, czyli to narzędzie do telekonferencji, ma o tyle fajną funkcję, że możesz stworzyć kilka wirtualnych pomieszczeń, do których możesz potem przydzielić osoby, albo losowo, albo celowo. No i takie pomieszczenia pozwalają podzielić na przykład 10 osób na 5 pokojów po 2 osoby, i wtedy te dwie osoby razem mogą coś wypracować i potem podzielić się tym z resztą grupy. I to jest bardzo fajne, żeby troszkę tak zmienić też dynamikę podczas sesji, podczas warsztatów, taka właśnie naprzemienność tej pracy synchronicznej i asynchronicznej, żeby była większa różnorodność, żeby każdy mógł się w tym odnaleźć i żeby praca dosyć sprawnie szła do przodu. No i to się wiąże z kluczowym aspektem właściwie każdych warsztatów, czyli z pracą moderatora. Niestety podczas warsztatów zdalnych nie da się praktycznie wyczuć energii, tak jak w pomieszczeniu mamy kilka osób i możemy wyczuć mniej więcej, czy są zmęczeni, czy nie, czy radzą sobie dobrze z omawianiem pewnych konceptów, czy już gdzieś odpływają. Oczywiście da się to wywnioskować po prostu z rozmowy, nawet z rozmowy online, ale jednak jest o wiele ciężej wyczuć tą energię. Dlatego praca moderatora musi być naprawdę o wiele bardziej skupiono na tym, żeby tą energią zarządzać i żeby mieć, tak jak wcześniej mówiłem, z góry zaplanowane przerwy. To, że pracujemy zdalnie i to, że mamy takie narzędzia do telekonferencji, daje nam też różne supermoce. Dla mnie taką kluczową supermocą jest to, że jeśli ludzie się rozgadają, jeśli naprawdę popłynie, czy nie wiem, w jakimś hardkorowym przypadku może ludzie zaczną się kłócić, to zazwyczaj ty jako organizator tego spotkania, jako administrator, możesz wszystkim naraz wyłączyć mikrofony. Możesz to zrobić, wtedy nikt nie słyszy nikogo innego oprócz ciebie. I ty możesz powiedzieć, dobra, koniec, odpłynęliśmy za daleko, robimy teraz przerwę, 10 minut na przewietrzenie się, na oczyszczenie umysłów i za chwilę wrócimy do pracy. I to jest naprawdę bardzo wartościowe. Ja akurat nie musiałem nigdy jakby takich drastycznych kroków robić podczas sesji, żeby wszystkim wyłączyć mikrofony na raz, ale potrafiłem po prostu asertywnie do tego podejść i jasno powiedzieć: halo, halo, dobra, chwilka, dajmy sobie 15 minut, odpocznijmy, bo już za daleko odlatujemy z tą dyskusją. To jest naprawdę kluczowe, szczególnie przy warsztatach online, kiedy jednak te dyskusje i dygresje zabierają nam ten wartościowy czas, którego mamy niestety mniej. Ostatnio miałem też takie warsztaty, które trwały 4 dni. 4 dni po 4-5 godzin pracy. I to było naprawdę intensywne. W tym brało udział chyba 7 czy 8 osób podczas tych warsztatów. I gdybym tam nie trzymał dobrej dyscypliny wraz z moim kolegą Kubą, z którym prowadziłem te warsztaty, no to jednak cała sesja by się wysypała. Musieliśmy sobie naprawdę dobrze radzić z tym, żeby pilnować tych dyskusji, żeby pilnować tego, o czym rozmawiamy, że wykonujemy te konkretne aktywności, które mieliśmy zaplanowane, przeprowadzanie przerw wtedy, kiedy chcieliśmy, kiedy już należało się wszystkim, żebyśmy zrobili przerwę. To było naprawdę dużo wyzwań i czuję, że taka ilość pracy, którą mieliśmy do wykonania, naprawdę po prostu nie miałaby miejsca, nie poszłaby dobrze, gdybyśmy nie pokazywali tej asertywności i takiej solidnej moderacji podczas warsztatów. Na szczęście mieliśmy dwie osoby, które prowadziły tę sesję, więc mieliśmy okazję wymienić się trochę, tak żeby jedna osoba też się nie zmęczyła za bardzo. I to było naprawdę ważne, żeby nad tym wszystkim zapanować. Wydaje mi się, że przy warsztatach zdalnych jest to nawet bardziej ważne niż przy stacjonarnych. Nie chcę też przedłużać tego odcinka. Chciałem, żeby to była taka solidna pigułka, czy taka piguła wiedzy dla ciebie odnośnie warsztatów online. Na pewno to nie jest temat, którego należy się bać, nawet jeśli nie prowadziłeś, czy nie prowadziłaś wcześniej w ogóle warsztatów. To naprawdę nie jest nic strasznego w tym, żeby zacząć to robić od razu zdalnie. Żeby zebrać ludzi na tym Zoomie, czy Hangoucie, czy Skype'ie nawet i po prostu przeprowadzić jakieś metody podczas wspólnej pracy. Jeśli będzie się trzymać tych kilku punktów, czyli tego, żeby odpowiednio zarządzać energią podczas sesji, żeby odpowiednio dobrać narzędzia do pracy, które będą pasowały do twojego stylu moderacji i do twojej organizacji, i też do tej konkretnej sesji, w zależności od tego, co chcesz podczas tych warsztatów osiągnąć. Kolejny punkt to było dobre przygotowanie, dobre zaplanowanie sesji, przygotowanie odpowiedniej agendy, zaplanowanie przerw. To jest też, pamiętajcie, super ważne. To, co możesz też przetestować, to metody synchroniczne i asynchroniczne podczas różnych sesji, żeby to dobrze wymieszać, żeby stworzyć nową dynamikę. No i oczywiście moderacja. To jest klucz do sukcesu każdych warsztatów. Naprawdę radzę ci to z całego serca i z mojego doświadczenia wiem, że dwóch moderatorów zawsze będzie lepszym wyjściem niż jedna osoba, bo to jest naprawdę męcząca praca. Takie nawet 4-godzinne warsztaty zdalne mogą naprawdę już wypluć człowieka z energii na cały dzień, więc jeśli mamy dwie osoby do współpracy, do wymieniania się pałeczką podczas prowadzenia tej sesji, to naprawdę z tego skorzystajmy. Naprawdę warto jest nawet zwiększyć koszt dla firmy i dać te dwie osoby na całe warsztaty, niż dać tylko jedną osobę i potem ponieść takie ukryte koszty, które na pewno wyjdą w jakości produktu czy jakości rozwiązania, które właśnie będzie omawiane czy wypracowywane. Podsumowując, nie bój się warsztatów online, naprawdę nic strasznego. Życzę ci powodzenia na kolejnej sesji, którą mam nadzieję już niedługo przeprowadzisz. No i z mojej strony w tym odcinku to wszystko. Jeśli prowadzenie warsztatów, czy kolaboracja, praca zdalna, praca w zespole to tematy, które cię interesują w kontekście projektowania user experience, czy w ogóle tworzenia produktów cyfrowych, czy usług, to zapraszam do pozostania w kontakcie na mojej stronie internetowej uxed.pl. Pisane uxed.pl, znajdziesz formularz zapisu do newslettera, w którym też często podsyłam wartościowe zasoby czy eseje też związane czasem właśnie z tym tematem. Także zapraszam do kontaktu i zapraszam na uxed.pl łamane na newsletter. Ale zanim się jeszcze pożegnamy, chciałem ci powiedzieć o szkoleniu, które będę prowadził 19 listopada we współpracy z UX magazynem. Będzie to szkolenie, w którym omówię metody warsztatowe związane z priorytetyzacją funkcji w aplikacjach. czy z priorytetyzacją w ogóle czegokolwiek, są to dosyć ogólne metody. Więc opowiem wam troszkę o metodzie How Might We, o metodzie Impact Effort Matrix, czyli matrycy wysiłku versus koszt, oraz o metodzie priorytetyzacji mózgu, która jest też naprawdę nieoceniona, jeśli chodzi o takie metody konkludujące podczas warsztatów, kiedy staram się ustalić jakieś priorytety. Także 19 listopada zapraszam na ux@pl, tam będzie o tym informacja. Możecie też znaleźć tą samą informację na uxmagazyn.pl. Także zachęcam do zapisu i być może do zobaczenia na szkoleniu. To chyba wszystko na dzisiaj w takim razie, więc dziękuję jeszcze raz. Pozostańmy w kontakcie i do usłyszenia w następnym odcinku.